z rodziną mi do twarzy.
Dzisiaj w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawiamy na temat ADHD, jak funkcjonują dzieci z ADHD, jak funkcjonują też całe rodziny, jak funkcjonuje się w społeczeństwie. Jeszcze zanim przejdziemy do forum wsparcia dla rodziców, ja bym chciała, no niestety, myślę, takie przykre sytuacje, z którymi spotykają się rodzice. Jakie najczęściej komentarze słyszą na temat swoich dzieci i siebie przy okazji też? Jakie informacje do Państwa docierają, czy też czym byście się spotkały? Bo ja wiem, że takie stwierdzenia, że dzieci są niegrzeczne po prostu, to jest standard.
Niegrzeczne, niewychowane, nie radzą sobie rodzice, za dużo pozwalają, prawda? Wychowanie bez żadnych ograniczeń, tak?
Co jeszcze?
Zbytnia swoboda w domu na wszystko, tak? Wszystko mu
jakby
wolno.
Taka albo wręcz przeciwnie. Ja się też spotkałam z takimi jakby informacjami od rodziców, że no, oni rozpaczliwie usiłując tak przywrócić jakiś ład i porządek w swoim życiu, usiłują stosować jakieś metody wychowawcze, więc są zbyt surowi, zbyt wymagający. Tak możemy sobie tutaj
i tak naprawdę jakby ze smyczy
tak, dziecko. Tak, to może w dowolną stronę sobie przesunąć.
To tylko taka prośba jakby o wrażliwość i ostrożność, rozwagę w komentarzach, tak? Bo też nigdy nie wiadomo, jaka jest sytuacja i z czym mamy do czynienia.
Oczywiście. I niestety bardzo często jest tak, że te komentarze są bardziej raniące niż cała sytuacja związana, nie wiem, z rozwojem dziecka. Ja akurat osobiście, nie wiem, no nie za bardzo doświadczałam tego typu rzeczy, chociaż pierwsza klasa szkoły podstawowej mojej córki skończyła się generalnie zmianą szkoły. Natomiast z współpracy z rodzicami, z rodzinami, z którymi pracuję, no wynika, że jest to powszechny problem tego obarczania rodziców odpowiedzialnością, winą wręcz za funkcjonowanie dziecka, co czasami latami powoduje taką trudność w ogóle z przepracowaniem całej istoty problemu i rzeczywistej możliwości niesienia dziecku pomocy, bo jak człowiek boryka się z własnym poczuciem winy, no to niewiele jest w stanie zrobić dla drugiego człowieka i tutaj to wsparcie dla całego systemu jest niezwykle ważne. Poza tym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy system dąży do równowagi. System rodzinny też. Jeżeli mamy dziecko, które ten system w jakiś sposób destabilizuje z uwagi na swoją specyfikę rozwojową, no to może się zdarzyć rzeczywiście, że rodzina będzie dostosowywać się do tego dziecka, bo każdy chce mieć chociaż 15 minut świętego spokoju.
W jaki sposób zatem, proszę Państwa, można pomóc rodzicom? Gdzie rodzice mogą szukać po pierwsze rzetelnej informacji, po drugie wsparcia, pani doktor?
No myślę sobie, że mamy tutaj do dyspozycji zarówno poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jak i poradnie zdrowia psychicznego, jak i różnego rodzaju instytucje niepubliczne, które również zajmują się terapią.
Czyli nie bać się, nie wstydzić, nie czekać latami, aż się coś zmieni czy z tego wyrośnie.
Zdecydowanie nie.
To jest tak, że jeśli chodzi o pomoc, to jak mówię, też wymaga to takiego dużej współpracy ze strony rodziców, bo ja skądinąd wiem, że w Opolu było chyba co najmniej 3 warsztaty dla rodziców i te warsztaty niestety padły z powodu braku chętnych na te warsztaty. Były one w godzinach popołudniowych i jak mówię, no chętnych było naprawdę, naprawdę niewiele. Także myślę sobie, że miejsc wsparcia w tej chwili i leczenia jest naprawdę odpowiednia ilość, tylko wymaga to też no, dużego takiego samozaparcia ze strony rodziców, żeby do tych miejsc się udali i żeby kontynuowali, bo bardzo często oczekiwanie rodzica jest takie, że dostanie tabletkę, będzie lepiej. Natomiast akurat jeśli chodzi o ADHD, to sama tabletka cudu nie zdziała, prawda? Oprócz leków potrzebna jest cała masa oddziaływań terapeutycznych.
Terapeutycznych i wychowawczych.
I wychowawczych.
Mi się niesamowicie podoba metafora używana przez profesora Wolańczyka, taka skierowana do rodziców, który mówi, że wychowanie dziecka z ADHD jest jak prowadzenie tira. Jeżeli posiadamy prawo jazdy na samochód osobowy, możemy być świetnymi kierowcami, ale to nie oznacza, że poprowadzimy tira. Tak od razu i z biegu. Więc to nie jest kwestia braku kompetencji, bo rodzic mający dziecko z ADHD, mający, nie wiem, 2 dzieci neurotypowych, o typowym rozwoju, może być cudownym rodzicem. Natomiast w wypadku dziecka z ADHD wymaga dodatkowych kompetencji, które pozwolą mu lepiej sobie radzić w tej specyficznej sytuacji wychowawczej i również być bardziej odpornym na taką pewną niską tolerancję społeczną. Bo to się ze sobą bardzo mocno wiąże. My osobiście uważamy, że bardzo fajnie byłoby, gdybyśmy więcej uwagi poświęcali w takiej perspektywie społecznej na to, żeby uwrażliwiać, że to nie dziecko jest problemem. To jest cały system. My nie możemy dziecka delegować do roli problemu, a zatem zaprowadzić do lekarza, do jednego gabinetu, drugiego. Ani jedna tabletka nie pomoże, ani tabletka plus 4 rodzaje terapii nie pomogą. To jest kwestia nauki funkcjonowania środowiskowego z taką, a nie inną specyfiką rozwojową. Do tego potrzebujemy kompetencji.
Takie największe bolączki rodziców, kiedy obserwujecie, z czym najbardziej się zmagają? Czy to jest osamotnienie, czy to jest poczucie winy? Co to jest?
Izolacja, osamotnienie, tak, bo nie wszyscy, na przykład, nie powiem tego z własnego doświadczenia, ale powiem z obserwacji lub doświadczenia koleżanki, która ma dziecko z ADHD, kiedy załóżmy, dziecko ma swoje święto, ma urodziny i tak dalej, ona jako mama i to dziecko rzadko byli zapraszani do innych dzieci na uroczystości. Kiedy jej dziecko więc miało swoją uroczystość, starała się zapraszać wszystkich, żeby
jak gdyby stworzyć możliwość rewanżu.
Tak, dokładnie. A poza tym też takiego pokazania, że w tym domu jest fajnie, że można się fajnie bawić i nie wolno takie dziecko izolować. Nie wolno. I to jest wina nie dzieci, ale osób starszych, rodziców, którzy gdzieś nie chcą mieć problemu, po co, bo on będzie skakał, bo on będzie jeszcze może coś zrobić, zbić, potłuc lub coś innego, uszkodzić, więc lepiej nie zapraszajmy. Myślę, że to jest złe podejście. Takie dzieci muszą być chciane w różnych środowiskach, muszą przebywać z innymi dziećmi, muszą. I one wtedy są też szczęśliwe, że mogą być.
Co jeszcze dzieje się z rodzicami, o czym dobrze jest wiedzieć, żeby im pomóc, to o czym mówimy, tak, izolacja, czy to rzeczywiście jest takie poczucie niezrozumienia ze strony, nie wiem, bliższych, dalszych, znajomych, rodziny?
Czy to bardzo różnie wygląda w różnych rodzinach, tak, no rodziny mają różne poziomy też swojej jakiejś takiej wytrzymałości, tak, dla danego zjawiska. Dodajmy do tego właśnie też, że ta symptomatyka może być u różnych dzieci różna, a zatem też różnie wpływać na cały system rodzinny, więc trudno jakieś uogólnienia, ale na pewno warto zwrócić uwagę.
Co mówią rodzice, bo to jest bardzo konkretne pytanie, na co się skarżą, nie wiem, w gabinecie pani doktor?
Naprawdę, no. Bardzo dużo różnych rzeczy. W naszym doświadczeniu tych takich potrzeb, skarg jest bardzo dużo. Ciężko je podsumować jakimś jednym określeniem, bo to bardzo dużo zależy i od dziecka, i od jego otoczenia. Natomiast na pewno warto zwrócić uwagę również na problem depresyjności rodziców, nie tylko dzieci, chociaż w tym okresie dojrzewania rzeczywiście i wczesnej dorosłości jest to powszechny problem, ale u rodziców też. Na problemy małżeńskie, związane z tym, że tak pojawiły się być może jakieś rozbieżności związane z wychowaniem dziecka. Na problemy w strukturze rodziny wyżej i niżej, tak? Dziadków, którzy niejednokrotnie albo wykazują się taką nadmierną akceptacją, która gdzieś tam rodzicom pewne rzeczy być może utrudnia, albo wręcz przeciwnie, taką całkowitym brakiem akceptacji, tak, jak wy go wychowujecie, ze naszych czasów byłoby to niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Albo co wy choroby wymyślacie, kiedyś to należało i tutaj lista czynności, które kiedyś tam należało w takiej sytuacji wykonać. Więc to są takie konkrety, z którymi rzeczywiście się często bardzo spotykamy w pracy z rodziną, ale naprawdę przykłady można mnożyć.
No właśnie, to jest, skoro pani już powiedziała, czy bywają takie sytuacje, że coś, co jakby wyglądało jak ADHD, a się okazało, że jakby zmiana metod wychowawczych, czy trochę bardziej konsekwencji, problem, no jakby się okazało, że to w tym tkwił problem? Pani doktor, bywają takie sytuacje, że po prostu
Oczywiście, że bywają, dlatego że tak jak mówię, no, te rozpoznania są takie bardzo niepłynne i wtedy nam na przykład trudno jest powiedzieć, czy po prostu jest to ADHD o niewielkim nasileniu, a jak gdyby mobilizacja rodziny i zastosowanie odpowiednich metod behawioralnych i odpowiednie zajęcie się dziećmi spowodowało, że nastąpiła poprawa. Także są różnego rodzaju formy oddziaływań takich behawioralnych, które rzeczywiście przynoszą bardzo duże efekty. Też to, co należy wspomnieć, to to, że jeśli chodzi na przykład o rodziny, to mamy też do czynienia z rodzinami, które mają różne takie wymagania społeczne, prawda? Czyli są rodziny, gdzie wymagania społeczne są bardzo duże, czyli dziecko powinno zrobić to, to i to, a mamy też dzieci, gdzie te wymagania są prawie żadne, prawda? Czyli można powiedzieć, że dziecko jest puszczone kompletnie samopas i na przykład pójście do pierwszej klasy to jest coś, że jak gdyby po raz pierwszy spotyka się z jakiegokolwiek ramami. Ono się wtedy rzeczywiście zachowuje jak dziecko z nadruchliwością, jak dziecko z ADHD, a tak naprawdę to wcale nie ma
nie
ADHD,
zostało
tylko
przygotowane,
po prostu nie zostało przygotowane i nauczone pewnych rzeczy.
Proszę Państwa, na koniec, może już nie strasząc rodziców, ale tylko takie krótkie jakby kierunki, co się może dziać, kiedy tak zostawimy ADHD samo sobie, nie będziemy diagnozować, bo to wymysł, bo w zasadzie ADHD być może nie istnieje. No jakby jakie są konsekwencje takiego zaniedbanego ADHD?
No taką pierwszą konsekwencją to jest właśnie to osiąganie wyników niższych niż w wykształceniu, niż by to wynikało z możliwości intelektualnych. A drugim takim trudnym elementem to jest kompensacja sobie niepowodzeń przez szukanie takich środowisk i rzeczy, które są łatwe i przyjemne, prawda? Jeżeli jestem nieakceptowany, to poszukam sobie takiego środowiska, które mnie zaakceptuje.
No i to niestety czasami bardzo źle się kończy. Istnieją też bardzo interesujące badania wykonane w Sztokholmie, bodajże chyba w 2008 roku, na bardzo dużej grupie pacjentów szpitala psychiatrycznego, których przebadano pod kątem ADHD i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dwóch takich oddzielnych jakby postępowaniach diagnostycznych. I okazało się, że wśród tych dorosłych pacjentów z problemami osobowościowymi, zaburzeniami afektywnymi, dwubiegunowymi, zaburzeniami depresyjnymi, ogromna ilość to były osoby, które nigdy nie miały zdiagnozowanego ADHD lub zaburzeń ze spektrum autyzmu, a w istocie rzeczy powinny. Pomimo tego, co ciekawe, że się okazało, że ponad 30% z nich miało kontakt z specjalistami od dzieciństwa. Więc no, warto sobie zdawać sprawę z tego, że te konsekwencje mogą być bardzo różne w zależności od człowieka, od jego własnych możliwości kompensacyjnych, w zależności od wsparcia rodziny, wsparcia środowiska, nawet bez tej diagnozy.
I na koniec, bo druga strona medalu też jest taka, że jak to zwykle z deficytami bywa, czasami można je przekuć w bardzo wielu przypadkach na coś dobrego, na coś twórczego. I są przypadki osób, dorosłych osób, które otwarcie też przyznają się do tego, że mają ADHD, nauczyły się radzić sobie w ciągu życia, mało tego, nauczyły się czerpać jakby korzyści z tego schorzenia. Jakie tutaj są kierunki takie optymistyczne do tego rozwoju, że jeśli już gdzieś dzieci są zdiagnozowane albo podejrzewane i są prowadzone w odpowiedni sposób z taką wnikliwą obserwacją i dobrą opieką, to co dobrego może z tego wyniknąć?
Na pierwszy rzut nasuwają się oczywiście możliwe sukcesy sportowe, tak? Bo tutaj rzeczywiście nadruchliwość, jeżeli nie idzie w parze przy okazji z jakimiś bardzo poważnymi zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, co się też zdarza, ale czasami nie, no to wówczas rzeczywiście te sukcesy sportowe mogą być duże. No ale też bardzo dużo osób z ADHD to są osoby niesamowicie twórcze, z taką ogromną otwartością na kreatywność, na pomysły. Impulsywność tutaj też sprzyja tej kreatywności, by łatwo się rzucać w wir nowych wyzwań. Więc oczywiście no, mamy.
Czy mamy takie zawody, czy takie sfery działania, które chętnie ADHD wchłoną, przyjmą, mało tego, ADHD-owcy będą świetnie się tam czuli, funkcjonowali, spełniali, jeszcze służyli innym?
Z drugiej strony znam też osoby z ADHD, które wykonują zupełnie nie ADHD-owe zawody w rodzaju na przykład analityk albo bibliotekarz. Tak? Dużo też od specyfiki zainteresowań.
Pani doktor wspominała o strażakach, o pewnej impulsywności, która w różnych sytuacjach zawodowych może się przydać po prostu.
Przydać, tak. Na przykład jeżeli ktoś jest bardziej impulsywny, to łatwiej podejmuje ryzyko, prawda? No i bardzo często to ryzyko przynosi pozytywne skutki. Czyli to, co kiedyś było negatywnie oceniane w szkole, prawda, jak dziecko wyskoczyło z czymś, no to teraz jak wyskoczy na przykład ratując osoby z palącego się domu, to być może odniesie sukces. Kiedyś były taki artykuł, czytałam, gdzie porównywano, że ADHD to w zasadzie jest coś, co jest rozwojowe z naszej prastarej historii, prawda, i dzieci z ADHD to byli tak naprawdę łowcy, którzy jak już się do czegoś przypną, czyli jak coś je zainteresuje, to potrafią rzeczywiście wykonywać to długo i bez zmęczenia. No i właśnie opisywali takich łowców, którzy potrafili iść wiele kilometrów za zwierzyną, ponieważ mieli jeden ten cel, złapanie tej zwierzyny, prawda? I wtedy jak gdyby ich wytrwałość i siła pomagały im w tym. Także wszelkiego rodzaju, że tak powiem, służby, które mają na celu właśnie tego typu działania, na pewno tym osobom przysporzą sporo sukcesów. Różne takie zawody, które wymagają mobilności, prawda, czyli różnego rodzaju, że tak powiem, przedstawiciele handlowi, którzy muszą gdzieś tam chodzić od jednych drzwi do drugich. Także to też jest taki zawód.
I się tym nie zmęczyć.
I się tym nie zmęczyć. To też jest taki zawód, w którym sobie poradzą. No, myślę sobie, że może być kłopot, jeżeli ktoś by sobie wybrał pracę na przykład w biurze, prawda, gdzie trzeba przewracać papierki i je poukładać. Ale no jak się widać, też może być, może to się po prostu uda. W każdym razie no, chciałabym jeszcze dodać, że ADHD w wieku dorosłym to jest takie schorzenie, które no, nie przynosi żadnych korzyści, czyli osoby z ADHD nie dostają renty, one muszą po prostu pracować, być samodzielne, czyli wchodzić na rynek pracy. Też osoby z ADHD niestety nie mają żadnej zmniejszonej odpowiedzialności prawnej.
Czyli jednym słowem, no dochodzimy do takiego wniosku, że tak, po pierwsze warto się diagnozować i wiedzieć, na czym stoimy. Po drugie, to, o czym teraz mówimy tutaj na koniec, warto się też skupić na tych takich pozytywnych cechach, tych wartościach, które niesie to schorzenie i też gdzieś iść za nimi, no i funkcjonować, uczyć się funkcjonowania w społeczeństwie, nawet jeśli społeczeństwo gdzieś stawia opór, no to też nie dawać za wygraną. Czy możemy takimi wnioskami podsumować tę naszą dzisiejszą rozmowę, pozdrawiając przy okazji gorąco wszystkich, którzy mają ADHD, zdiagnozowane, są podejrzewani, umieją już funkcjonować, dopiero się uczą i rodziców. Bardzo paniom dziękuję za rozmowę dzisiaj w studiu Radia Doksa, moimi państwa gośćmi.
Czy mogę coś powiedzieć?
Tak, proszę.
I kochajmy te dzieci, moi drodzy słuchacze, ponieważ są naprawdę kochane, potrafią nam się na pewno odwdzięczyć i będziecie kiedyś bardzo szczęśliwe za miłość poświęconą tym dzieciom. Dziękuję.
To był apel na koniec. Ja przypomnę naszych gości. Dr Anna Kleinwachter, ordynator oddziału psychiatrii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Opolu. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję.
I Anna Ławicka, Fundacja Prodeste, terapeuta, także mama dziecka z ADHD. Dziękuję pani Anno.
Dziękuję.
Mirosława Błach. Dziękuję ci serdecznie. Mama dziecka no, bez diagnozy, ale z pewnymi symptomami. I Anna Kęsik, nauczycielka publicznej szkoły podstawowej w Zawadzie. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję.
Proszę państwa, szybciutko jeszcze przypomnę. Od jutra na naszej stronie doksa.fm będzie możliwość odsłuchania tej dzisiejszej audycji. Natomiast za tydzień temat małżeństwa podwyższonego ryzyka. Czyli porozmawiamy o sytuacjach, kiedy praca jest źródłem stresu i takiego zwiększonego ryzyka, czyli kiedy jedno z małżonków wykonuje przykładowo zawód policjanta, ratownika, strażaka, to drugie się stresuje i musi sobie z tym radzić. Zapraszam 14 grudnia po godzinie 20. Dobranoc, dziękuję za uwagę.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doksa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.